Pan Bóg darował nam takie miejsce, w którym się gromadzimy, że myślę, że nie przesadza, jakbym powiedział, że jak kilka razy by rzucił dobrze beretem, to na Stare Miasto byśmy dorzucili. A Stare Miasto to jest takie miejsce, gdzie przez cały okrągły rok można spotkać grupy zorganizowane z przewodnikami. I chciałbym, żebyśmy ten obraz, ilustrację przewodnika przywołali na początek naszego rozważania dzisiaj Słowa Bożego, ponieważ dobrze jest mieć dobrego przewodnika. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Nie wiem, czy szukacie przewodnika, jak gdzieś się wybieracie, jak gdzieś jedziemy w nowe miejsce. Ja zazwyczaj mam taką naturę męską, że nie pytam o różne rzeczy. Myślę, że sam dojdę, więc ewentualnie drukowany przewodnik. Ale zdarzyło mi się nieraz przystanąć gdzieś i posłuchać przewodnika, podczepić się pod jakąś wycieczkę. I dobrze jest posłuchać dobrego przewodnika. Możemy sporo skorzystać na tym, kiedy jest jakiś dobry przewodnik. Możemy dowiedzieć się różnych rzeczy. On może nam odpowiedzieć na różne pytania, które nas nurtują. Może nam wytłumaczyć, co się skąd wzięło, jak coś działa, skąd tutaj przyjechało na przykład. Może mieć jakieś pytania, żeby coś pogłębić. Ba, on może nas pobudzić do tego, żebyśmy coś sami potem chcieli zgłębić, lepiej zrozumieć. Bezpiecznie jest mieć przewodnika. Jak jedziemy gdzieś za gramanicę tak zwaną, to dobrze jest porozmawiać czasem z takim przewodnikiem, który nam podpowie co i jak, który nam wskaże bezpieczne miejsce na przykład, jak pojedziemy do jakiegoś kraju islamskiego, na przykład do Francji, to niekoniecznie jest tam tak bezpiecznie. Ja pamiętam, jak byłem w Kambodży, to bardzo uważnie słuchałem naszego przewodnika. Mieliśmy tam takie spotkanie, rozdali nam cały tam pakiet informacji, ile osób rocznie ginie, ile tam mordują i żeby nie brać ze sobą więcej niż $5 i tak dalej. To słuchałem, bardzo byłem ciekawy, którędy się przemieszczać. Bezpiecznie jest mieć dobrego przewodnika, który nam wskaże miejsce, gdzie nas nie skroją, gdzie tanio zjemy, gdzie jest bezpiecznie się przenocować i tak dalej, i tak dalej. A co, jeżeli trafimy kiepskiego przewodnika? Co, jeżeli się okaże, że ten, komu zaufaliśmy, wcale nie jest dobrym przewodnikiem? Pozwólcie, że przyznam się do czegoś. Kiedyś, to jest zdjęcie Gdańska, słabo widać, ale to jest ilustracja. Kiedyś w przypływie dobrego nastroju zrobiłem taki żart mojej znajomej. Nie wiem, czy ktoś mnie zna, ale kiedyś byłem większym żartownisiem i takie różne zabawne rzeczy przychodziły mi do głowy. I byliśmy gdzieś tam, no przyjechali znajomi do rodziców i z ich córką poszedłem na miasto, a że miasto nie było mi obce, bo chodziłem w rejonie Starego Miasta do gimnazjum, to wiedziałem, którędy i jak, zresztą każdy gdańszczanin wie, jak się jedzie do Gdańska, to gdzie się idzie, Motławą, prawda, tam Mariacką, Piwną, te rejony. I ona mnie o coś zapytała odnośnie jakiegoś budynku, już tak szczegółów nie pamiętam. Nie miałem pojęcia, ale odpowiedziałem jej tak pewnym głosem jakąś tam legendę i bardzo jej się spodobało to, więc mnie to nakręciło tylko i że miałem dobry humor. To ją oprowadziłem po całym mieście, takie dyrdymały wymyślałem, co mi ślina tylko na język przyniosła. Tam się takie miny robiłem zamyślone, że o tu widać wpływ późnych Falklandów i tak dalej, jakieś tam w ogóle rzeczy bez sensu. Ale opowiadałem jej legendy jakieś, co, jak, skąd nazwy się wzięły, kiedy co powstało i była bardzo zadowolona z tej wycieczki. Dlaczego o tym opowiadam? Nie opowiadam teraz, żeby się tutaj wyspowiadać, że żartowałem sobie ze znajomej, bo od razu jej o tym powiedziałem i się z tego ubawiliśmy. Natomiast to mnie czegoś nauczyło. To mnie nauczyło tego, że możemy spotkać na naszej drodze kogoś, kto będzie z wielkim przekonaniem o czymś mówił i będzie się wydawało, że świetnie na czymś się zna, i możemy takiej osoby posłuchać i jej po prostu zaufać. Generalnie jest taka zasada. Ania się czasem boi, jak sobie z niej żartuję i mówię coś z pełnym przekonaniem, że ona nie jest w stanie rozeznać, czy ja mówię poważnie, czy nie. I o ile to są jakieś takie żarty, o ile nawet ktoś by nas wprowadził w błąd, jak gdzieś będziemy na szlaku i nas, to nadrobimy drogi i nic się nie stanie większego. Ale co w kwestii naszej duchowej drogi, tej naszej wędrówki przez życie? Jeżeli ktoś okaże się, że myśmy mu zaufali, bo on, że tak mądrze mówił i taki pewny był tego, co mówi. Co jeżeli ten przewodnik okaże się złym przewodnikiem? Taki przewodnik zupełnie odwrotnie, jak mówiłem o tych cechach, o tym, co korzystamy z dobrego przewodnika, to tutaj właśnie mamy odwrotną sytuację. On może nas wprowadzić w błąd. On może sprawić, że gdzieś pobłądzimy. Ale przede wszystkim to może się wręcz okazać bardzo niebezpieczne dla naszego życia. I to nie to, że gdzieś nas napadną, tylko możemy po prostu znacznie więcej utracić w tym wymiarze wieczności. A żyjemy w czasach, kiedy jest bardzo wielu duchowych przewodników. Śmiem twierdzić, że nie było nigdy w historii, od kiedy Pan Bóg stworzył tą ziemię, tak wielu duchowych przewodników, jak my mamy aktualnie w 2021 roku na ziemi. Nie wiem, czy się zgodzicie, taka jest moja gdzieś obserwacja. I mało tego, jest tak szeroki wachlarz duchowych przewodników, że spokojnie znajdziemy sobie takiego, który będzie nam odpowiadał, który nas poprowadzi, który nam powie to, co chcielibyśmy usłyszeć. Znajdziemy odpowiedź na każde nurtujące nas pytanie. Wystarczy wpisać odpowiednią frazę w wyszukiwarce internetowej. Wystarczy na YouTubie zadać pytanie i mamy odpowiedź na wszystko. Zawsze się znajdzie jakiś przewodnik, który nam odpowie. 2000 lat główkowali się różni teolodzy wschodu, zachodu, zastanawiali, rozważali, porównywali manuskrypty i jakoś nie doszli jeszcze do jednej pewnej odpowiedzi i twierdzą, że no nie można tak na 100% spewnić, czegoś stwierdzić, ale wystarczy wpisać na YouTubie i się okazuje, że można. Jest wyjaśnione wszystko dokładnie. Ja zrobiłem sobie taki eksperyment i wpisałem na YouTube Znamie bestii. Masa filmów mi wyskoczyła. I wszystkie są aktualne, w ogóle z tego roku, zeszłego, najwięcej. Co to jest znamie bestii? Czym jest? Jaka jest liczba człowieka? Co ona oznacza? Wszystko. Różnych, różniastych nauczycieli. I oni tam niekoniecznie mówią, że to trzeba by badać. Czy to... Nie, oni wiedzą. Oni nam powiedzą, oni nam wskażą odpowiedź. I tych pytań, ja tutaj to, co wyświetliłem, dobrze, nazwisk raczej nie widać, bo ja nie chcę tutaj oceniać tego czy tamtego. Ja tylko tego używam dzisiaj jako ilustracji, że z różnych środowisk, różnej maści przewodników jest tyle, jak nigdy jeszcze nie było. I na każde pytanie, jakie zadamy, chcemy argumenty za tym, że nie ma piekła, to znajdziemy takiego przewodnika duchowego, który nam wyjaśni, że dlaczego nie ma piekła, dlaczego wszyscy będą zbawieni. Chcemy dowodów na to, że jest tylko jeden ojciec i wszystkimi drogami można trafić do nieba, to też nam powie. Chcemy się dowiedzieć, czy należy się szczepić. Chcemy się dowiedzieć, czy nie należy się szczepić. Taka opcja, wszystko. Każdy, to znajdziemy odpowiedź. Chcecie wiedzieć, kto jest antychrystem? Myślę, że też dowiemy się, jeżeli poszukamy przewodnika, to zaraz się znajdzie jakiś i o 5G, i o wszystkim możemy wysłuchać. Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że oto na naszych oczach wypełnia się to, o czym mówiło Pismo Święte? To, co zapowiadał Paweł w drugim liście do Tymoteusza. Jakiś czas temu rozmawiałem z Piotrem na ten temat, że to się właśnie dzieje, o czym czytamy w drugim liście. Paweł tam zobowiązuje swojego ucznia wobec Boga oraz Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych w obliczu Jego przyjścia i na Jego królestwo. Głoś słowo, bądź gotowy w porę i nie w porę, aby poprawić, upomnieć, zachęcić z całą cierpliwością, umiejętnie. I uwaga, gdyż przyjdzie czas, że przestaną tolerować zdrową naukę, a skłonni do słuchania tego, co odpowiada ich upodobaniom, otoczą się nauczycielami przyklaskującymi ich własnym rządzom. Czyniąc to, odwrócą się od słuchania prawdy i zwrócą się ku baśniom. W przekładzie Biblii Warszawskiej czytamy tam, że nazbierają sobie nauczycieli rządni tego, co ucho łechce. Ja się kiedyś zastanawiałem, jak to nazbierają, jak to się otoczą, ale to się dzisiaj dzieje, bo dzisiaj w domach naszych, jak mamy dostęp do internetu, to nawet nie trzeba się jakoś specjalnie trudzić. Jesteśmy otoczeni różnymi przewodnikami, różnymi nauczycielami, którzy nam powiedzą, co chcielibyśmy usłyszeć. Czy to nie jest dokładnie tak, że dzisiaj wielu skłania się ku baśniom, jak jest napisane? Zdrowa nauka do ochrony i głoszenia, której wzywał Tymoteusza Paweł, to po prostu głoszenie Ewangelii. To jest głoszenie dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. O tym, że tylko w Nim jest ratunek. I do tego powołany jest Kościół. Do tego my jesteśmy powołani, żeby głosić ludziom, którzy znajdują się na szerokiej drodze, to, że jest ratunek, że jest nadzieja na nowe życie, że jest możliwość zbawienia, że trzeba skorzystać z tego daru łaski Bożej w Jezusie Chrystusie. Tymczasem wiele społeczności, wielu takich duchowych przewodników skupia się na tak wielu innych kwestiach, że czasem można odnieść wrażenie, gdzie jest Ewangelia? Gdzie jest pełna Ewangelia? Bo tam jakieś fragmenty, kawałki, to się pojawiają, tylko że my wiemy, że kawałek Ewangelii nie jest wcale Ewangelią. I wiecie, mógłbym powiedzieć, co mi do tego? Wy moglibyście mi powiedzieć, a co tobie do tego? Co ty się tak interesujesz? Uważaj, żebyś kociej mordy nie dostał, nie? Jak to mówią. Że ja będę się teraz was... To jest wasz prywatny czas, czego wysłuchacie, kogo uznajecie za przewodnika, gdzie się doszkalacie. Ale kiedy tak o tym myślałem, to wybaczcie, ale właśnie ze względu na Ewangelię nie mogę pozostawać obojętny. Nie mogę pozostawać obojętny, ponieważ dla naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa ta kwestia nie była czymś obojętnym. On zwracał uwagę swoich słuchaczy na kwestię odpowiedniego doboru duchowych przewodników. I mało tego, on odważnie o tym mówił, przez co, jak czytamy w Biblii, zdarzyło mu się nawet narazić innym. Dlatego ja też muszę się z tą opcją liczyć, że mogę się komuś narazić. Ale cóż, w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale czytamy 12 werset do 14. Właśnie o tej sytuacji, jak Pan Jezus się naraził, bo mówił, co myśli. Wtedy podeszli uczniowie i zapytali Go, czy wiesz, że te słowa zraziły do Ciebie faryzeuszów? A On odpowiedział, każda roślina, której nie zasadził mój Ojciec w niebie, zostanie wyrwana z korzeniami. Zostawcie ich. To ślepi przewodnicy ślepych. Jeśli ślepy prowadzi ślepego, obaj skończą w rowie. Mocne to słowa. Ale podobnie Bóg Ojciec przez usta proroka Izajasza określał duchowych przywódców Izraela mianem ślepców. Jakbyśmy cofnęli się do Księgi Izajasza, do 56 rozdziału, to czytamy takie słowa. Wszyscy jego strażnicy to ślepcy. O niczym nie wiedzą. Są oni jak nieme psy. Nie umieją szczekać. Ziewają, leżą i lubią spać. Są to żarłoczne psy, wciąż nienasycone. Są to pasterze nie mający rozeznania. Poszli własnymi drogami. Każdy ze swego krańca czyha na niego dziwy zysk. Bóg nie przebiera w słowach w swojej naganie. Bo oto ludzie, którzy mieli konkretne zadanie, bardzo ważne zadanie, zupełnie się z tego nie wywiązują. Ci, którzy mieli stać na straży Jego ludu, okazuje się, że są ślepi. Kto z was by zatrudniłby takiego stróża, co jest ślepy? Delikatnie mówiąc, nie jest to zbyt rozważne. Ja wiem, że w tych firmach stróżujących zazwyczaj nie pracują ludzie pierwszej młodości i nie są to olimpijczycy, ale jednak ważnym kryterium jest to, żeby te osoby podniosły alarm. Kiedy coś się dzieje, kiedy zauważą, żeby podniosły alarm. Nikt ślepego by nie zatrudnił w takim miejscu. Syn Boży, dając świadectwo temu, że On i Ojciec to jedno, również nie przebiera w słowach względem duchowej elity, względem przewodników Izraela. Ponieważ to jest naprawdę poważna sprawa i dlatego to stwierdzenie jest takie mocne. To ślepi przewodnicy ślepych. I dlatego wezwanie Jezusa, zostawcie ich, ja rozumiem dosłownie. Od takich przewodników należy się oddzielić, takich przewodników należy zostawić, bo tacy przewodnicy są dla nas niebezpieczni. Jeśli ślepy nas prowadzi, to skończymy z nim w rowie albo w dole, w zależności od przekładu. I generalnie chodzi o to, że nie doprowadzi nas tam, gdzie my powinniśmy być, gdzie chcielibyśmy się znaleźć. Jeżeli pozwolimy, aby prowadzili nas w duchowym życiu ludzie ślepi, po pierwsze na swoją hipokryzję, a po drugie na pełnię nauki Jezusa Chrystusa. Bo o tym mówimy w przypadku faryzeuszy uczonych w piśmie. Oni byli ślepi na swoją obłudę, na swoją hipokryzję i byli głusi na to, co mówił Pan Jezus. Jeżeli takich będziemy mieli przewodników w naszym życiu, to Pan Jezus zapowiedział, co się stanie. Obaj skończymy w rowie. I dlatego mówi, zostawcie ich. I dlatego ja chciałbym, aby dzisiejsze poselstwo Słowa Bożego skłoniło nas do refleksji. Komu na tyle ufamy w naszym życiu, że de facto moglibyśmy go określić duchowym przewodnikiem? I pytanie ważniejsze, gdzie zaprowadzi cię ten twój duchowy przewodnik? Wierzymy, ja wierzę w to, że Pismo Święte jest jedyną normą naszej wiary i naszego życia. Dlatego chciałbym, żebyśmy z niego czerpali naukę. Czego Biblia uczy nas na temat przewodników? Okazuje się, że mówi całkiem sporo na ten temat. I starając się dzisiejszemu kazaniu nadać jakąś strukturę, postanowiłem podzielić się 5 punktami, więc będziecie wiedzieli, w którym jesteśmy miejscu. 5 punktów. Pierwsze zagadnienie, pierwsza kwestia, o której chciałbym powiedzieć, jest dość kontrowersyjna. Uwaga. Czy w ogóle powinniśmy mieć przewodników w naszym życiu poza Jezusem? Cieszę się, że zadaliście takie pytanie, bo ono jest bardzo dobre i zaraz sobie na nie odpowiemy. A kluczowy jest tutaj fragment dla tego pytania i dla odpowiedzi na to pytanie, 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Jeżeli macie ze sobą Pismo Święte, to proszę otwórzcie, żebyśmy mogli razem śledzić tekst. Ten fragment słowa, przynajmniej w przekładzie, z którego ja korzystam, w całości jest zatytułowany mowa przeciw przywódcom religijnym. I to jest dość długa mowa. 39 wersetów Pan Jezus nie szczędzi im krytyki. Czytajmy pierwsze 7 z nich. Wtedy Jezus przemówił do tłumów oraz do swoich uczniów tymi słowy. Wykładem praw Mojżesza zajęli się znawcy prawa i faryzeusze. Przestrzegajcie zatem wszystkich zasad, które wam podają, lecz z nich samych nie bierzcie przykładu, bo tego, co głoszą, sami nie stosują. Wiążą oni ciężkie brzemiona, trudne do udźwignięcia i kładą ludziom na ramiona. Tymczasem sami nawet małym palcem nie chcą ich podeprzeć. Wszystko robią na pokaz. Chcą być zauważani. Powiększają więc swoje modlitewne szkatułki, wydłużają frędzle swoich szat. Ludzie lubią zaszczytne miejsca na ucztach i honorowe krzesła w synagogach. Pochlebiają im pozdrowienia na rynkach i tytułowanie przez ludzi rabbi. I do tego punktu ten tekst nie nasparza raczej trudności w rozumieniu. Pan Jezus potępia postawę znawców prawa i faryzeuszy, wykazując ich obłudę i hipokryzję. Oto mamy ludzi, którzy lubią być zauważani. Lubią, jak ktoś ich tam dostrzeże, machnie, zaprosi, da lepsze krzesło, jak będą ich tytułować jako nauczycieli, jako przewodników, jako rabbich. Ale dalej od 8 wersetu Jezus zwraca się do swoich uczniów. I wierzę, że w tej liczbie również do nas. To są potem słowa do nas. I on tam pokazuje, że ma być inaczej u nas. Dlatego ten fragment od 8 wersetu zaczyna się od słów ale wy. I kolejne 3 wersety, które są bardzo dobrze nam znane w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej, czyli popularnej Brytyjki, brzmią tak. I stąd w ogóle to zagadnienie, czy kogoś można nazywać przewodnikiem. Pan Jezus mówi dalej do uczniów, ale wy nie pozwalajcie się nazywać rabbi, bo jeden jest tylko nauczyciel wasz, Chrystus, a wy wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie ojcem swoim, albowiem jeden jest ojciec wasz, ten w niebie. Ani nie pozwalajcie się nazywać przewodnikami, gdyż jeden jest przewodnik wasz, Chrystus. Cóż, wydaje się, że sprawa zamknięta. Pan Jezus powiedział tutaj, że nie wolno nam nikogo nazywać, nie pozwalać nikomu nazywać się przewodnikiem. Więc jako jego uczniowie nie mamy innych przewodników poza Chrystusem. Czy tak? No, zaraz sobie będziemy dalej odpowiadać. Bo pomyślmy o tym, czy pierwszy Kościół, prowadzony przecież przez apostołów pełnych Ducha Świętego, nie miał przewodników? Czy sprzeniewierzyli się tej nauce Pana Jezusa? Czytamy przecież w Dziejach, w 15 rozdziale, 22 werset. Wtedy apostołowie oraz starsi wraz z całym zgromadzeniem postanowili posłać do Antiochii razem z Pawłem i Barnabą wybranych spośród siebie ludzi. Byli nimi Juda, zwany Barsabasem i Sylas. I kim oni byli? Należeli oni wśród braci do przywódców. To jest to samo słowo. Należeli do przewodników. Inni przewodnicy wybrali tych przewodników, żeby dołączyli do podróży z jeszcze innymi przewodnikami. Jak zatem rozumieć ten fragment? Ja jestem przekonany, że apostołowie nie sprzeniewierzyli się wierze. Nie złamali tej zasady, którą przekazał im Pan Jezus. Bo w tym samym miejscu, jak czytaliśmy, Jezus pouczał, żeby nikogo nie nazywać ojcem. I czy teraz chodziło o to, że ziemskiego ojca naszego nie możemy nazwać ojcem, bo jednego mamy ojca w niebie? Nie, tu chodziło o to, żeby nikt pastora nie nazywał ojcem, poza synem pastora. Tu chodzi o to, żebyśmy my nie tytułowali ludzi ojcze, tam dyrektorze, czy ojcze święty, czy innych tam ojców. My nie mamy ojców innych. Tu Słowo Boże mówi, żeby nie pozwalać na to, żeby tytułować kogoś ojcem. Ale zwróćmy uwagę, że przede wszystkim w tym czytanym przez nas fragmencie Pan Jezus wzywa swoich naśladowców, czyli nas, żebyśmy odróżniali się od uczonych w Piśmie, żebyśmy mieli inną postawę. I tam czytaliśmy, że oni się w tym lubują, żeby ich tytułować. Ale my mamy inaczej, my odwrotnie. My nawet jeżeli pełnimy rolę przywódczą względem kogoś, jeżeli dla kogoś jesteśmy przewodnikiem, to nie powinniśmy na to pozwalać, żeby ktoś nas tak tytułował, żeby nas zapraszał i tu pokazywał, o tu jest brat przywódca. Chodzi o to, żebyśmy na to nie pozwalali. A tak na marginesie, to w Grece jest kilka słów, które można w języku polskim przetłumaczyć jako przewodnik. I Jezus nie użył tutaj najpopularniejszego określenia, które znajdujemy w innych miejscach Nowego Testamentu. Pan Jezus użył tutaj słowa, które jest tylko 2 razy w Nowym Testamencie. Ono zostało przetłumaczone w przekładzie Biblii Warszawskiej jako przewodnik i ono występuje tylko w tym właśnie miejscu. I ono jest tłumaczone, może być tłumaczone w innych jako przewodnik, ale również jako mistrz, jako nauczyciel. I dlatego możliwe, że nieco lepiej te słowa Jezusa są oddane w przekładzie Biblii Ewangelicznej. Bo tam czytamy, wy natomiast nie pozwalajcie nazywać się rabbi, macie jednego nauczyciela, a dla siebie nawzajem wszyscy jesteście braćmi. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie swoim ojcem, macie jednego ojca, tego, który mieszka w niebie. I ten 10 werset brzmi, niech was też nie tytułują, mistrzu. Jeden jest waszym mistrzem, Chrystus. Słowo Boże kreśli nam tu wciąż aktualną zasadę, przenikniętą duchem szczerej skromności i pokory, że nawet jeżeli pełnimy taką rolę, jeżeli jesteśmy dla kogoś przewodnikiem, to żebyśmy nie pozwalali na to, żeby tak nas tytułowano. Chociaż to jest miłe, jeżeli ktoś dostrzeże, że poświęciliśmy komuś czas, że tacy zaangażowani byliśmy, że na obiad kogoś zabraliśmy, że swoje serce komuś oddajemy, to niech nas nikt nie tytułuje mistrzu. Punkt drugi. Słowo Boże zawiera konkretne wskazówki dla tych, którzy są przewodnikami w Kościele. Myślę, że nie ma co do tego wątpliwości, że są przewodnicy w Kościele i jest to zgodne z myślą Słowa Bożego, z nauką apostolską, że mamy przewodników. I Słowo Boże zawiera konkretne wskazówki dla nich. Słowo Boże oczywiście zawiera wiele wytycznych w ogóle, kto może być przewodnikiem, przywódcą w Kościele, tym się dzisiaj zajmować nie będziemy. Listy pasterskie o tym mówią, listy do Tymoteusza, list do Tytusa. Niedawno w środowe nabożeństwa, w środowe wykłady rozważaliśmy. Wierzę, że jest to jeszcze wciąż dość świeże w naszej pamięci. Dlatego dzisiaj skupimy się na kilku wskazówkach dla tych, którzy już są przewodnikami. Pan Jezus, choć nie był rewolucjonistą w takim znaczeniu, jak oczekiwało tego wielu mu współczesnych, to jednak Pan Jezus był rewolucjonistą, ponieważ On zmienił oblicze tej ziemi. Jego nauka była nie z tego świata i On zupełnie inaczej nauczał niż ludzie w tym świecie. I tak też wzywa swoich naśladowców do zupełnego odróżniania się od tego, co jest naturalne w tym świecie. To o to chodzi w tak licznych wyzwaniach do prowadzenia uświęconego życia. Tu nie chodzi o to, że mamy mieć takie świętobliwe miny właśnie i się tam tylko w ten sposób między sobą odzywać jakimś żargonem. Chodzi o to, że mamy po prostu oddzielać się od tego, co rządzi tym światem. I dlatego dla swoich uczniów, którzy z natury mieli takie zapędy, żeby być ważnymi, żeby być przewodnikami w przyszłości, Pan Jezus mówi do nich te słowa. Ewangelia Łukasza, 22 rozdział, 26 werset. U was ma być inaczej. Pan Jezus mówi innymi słowy, ja wiem, jak jest w tym świecie. U was ma być inaczej. Większy pośród was niech postępuje jak młodszy, a przełożony jak sługa. To słowo przełożony to jest to samo słowo, które w innych miejscach jest tłumaczone jako przewodnik. Jezus bardzo konkretnie wzywa tych, którzy stają na czele, którzy przewodzą, że ma to się odbywać inaczej niż w tym świecie. Kościół to nie jest korporacja. Będę to do znudzenia powtarzał, ponieważ ostatnio to jest moje najnowsze odkrycie. Kościół nie jest korporacją. Kościół jest czymś zupełnie innym i nie tak ma być tutaj. Jezus mówi, że tutaj ma być inaczej. Pośród was przełożony niech postępuje jak sługa. Druga konkretna wskazówka dla przewodników znajduje się w 12 rozdziale listu do Rzymian. I to jest oczywiste, że my jako ludzie różnimy się między sobą. Mamy różny temperament, różne charaktery, mamy różne usposobienie, mamy też różne uzdolnienia i mamy różne powołania i o tym wprost wspomina Biblia. I w liście do Rzymian w 12 rozdziale czytamy od 6 wersetu. Stosownie do udzielonej nam łaski mamy też różne jej dary. Czy to prorokowania do głoszenia na miarę wiary, czy usługiwania do służby z poświęceniem, czy to nauczania po to, by pouczać, czy też zachęcania po to, by podnosić na duchu. Kto wspiera, to hojnie. Kto przewodzi, to z zapałem. Kto okazuje miłosierdzie, to z całego serca. Mamy tutaj wiele wskazówek, bo Słowo Boże opisuje tutaj, jak powinno wyglądać nasze codzienne życie Kościoła, jacy powinniśmy być, ale dzisiaj naszą uwagę skupiamy na tych, którzy są przewodnikami. Zatem co dowiadujemy się O przewodnikach. Jaka jest tutaj wskazówka? Kto przewodzi, to z zapałem. W przekładzie Biblii dosłownym czytamy, kto przewodzi, to z oddaniem. O co tutaj chodzi? Tutaj występuje greckie słowo oznaczające gorliwość, oznaczające pilność. I uwaga, to jest ciekawe, pierwsze znaczenie tego słowa greckiego oznacza pośpiech. Kto przewodzi, to z pośpiechem. Ha. O co tutaj chodzi? Kiedy ja rozważałem ten fragment, kiedy myślałem o tym, to na myśl przychodziły mi stale, wracały do mnie te słowa Jezusa, że od czasu Jana Chrzciciela gwałtownicy porywają Królestwo Niebios. Że ci, którzy muszą, którzy chcą, którzy mają ten ogień w sobie. Tacy są dobrzy przewodnicy. To od nich możemy wiele skorzystać. To ludzie gorliwi. To ludzie, którzy przewodzą z zapałem, wręcz z pośpiechem, którzy nie są znani z wyznawania filozofii prokrastynacji, że to się zrobi, to się wydarzy, to się za jakiś czas. Trzeba dać czas, zobaczymy, co będzie się działo. Tutaj jest napisane, że kto przewodzi, niech robi to z zapałem. I tego samego słowa użył ewangelista Marek w 6 rozdziale, kiedy opisuje, jak córka Herodiady prosiła o stracenie Jana. Pamiętacie tą przykrą historię, ale tam właśnie w negatywnym kontekście oczywiście, ale pojawia się to słowo, jacy mają być przewodnicy. Oni mają z zapałem, z pośpiechem pewne rzeczy robić. I ta córka Herodiady, ona tam nie mówiła, że a, to ja nie wiem, co ja bym tam chciała, to się zastanowimy, to zobaczymy, to się prześpimy z tym, to za jakiś czas może będę starsza, to będę lepiej rozumiała, co mi się bardziej przyda. Nie, ona poszła i powiedziała tak. Zaraz też weszła śpiesznie do króla i prosiła, mówiąc, chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana Chrzciciela. Ona miała taką postawę, że to już. Tacy powinni być przewodnicy, tak gorliwi, tak chętni do tego, by przewodzić innym wierzącym, by odpowiadać na ich pytania, by pomagać przechodzić im trudne chwile, by okazywać gościnność, by modlić się z tymi, którzy potrzebują naszej modlitwy. Nie w ten sposób, że przydałoby się kogoś zaprosić, synchronizujemy kalendarze, zobaczymy. Ciężko jest, tak się pomyślmy o tym, czy przewodzimy z gorliwością, z pośpiechem, z tą pilnością. Może nam się dobrze słuchać o tym, jacy powinni być przywódcy, przewodnicy, prawda? Bo Słowo Boże mówi, jacy oni powinni być, nasi ci przywódcy. Ale Słowo Boże mówi nie mniej o tym, jacy my powinniśmy być względem przywódców. Bo to również nasza postawa, mówiąc wprost, posłuszeństwo Biblii przekłada się na to, czy w naszych przywódcach utrzyma się ten zapał, który wlał swego czasu w ich serce Duch Święty. A więc trzeci punkt. Słowo Boże zawiera konkretne wskazówki, jak traktować przewodników. W liście do Hebrajczyków w 13 rozdziale, w 17 wersecie czytamy: bądźcie posłuszni i ulegli swoim przewodnikom. Czuwają oni nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie z narzekaniem, bo nie wyszłoby wam to na korzyść. No to już jest taki trochę trudniejszy fragment, prawda? Bo tutaj już nie czytamy, że przełożony ma być jak sługa i że ma nam przewodzić zapałem. Ale chciałbym, żebyśmy patrząc na ten fragment zwrócili uwagę na to, że on bardzo wyraźnie nam mówi, że dobrze jest mieć dobrego przewodnika. Tak jak na początek mówiliśmy o tym, że możemy sporo skorzystać. Jak trafimy dobrego przewodnika w tym świecie, to znacznie więcej skorzystamy. Dobrego skorzystamy, jeżeli znajdziemy przewodnika, dobrego przewodnika w naszym duchowym życiu. Bo zwróćcie uwagę, jaką korzyść mamy. Czytamy tutaj, że oni czuwają nad waszymi duszami. Oni zdadzą z tego sprawę, ale jak dobrze jest mieć kogoś, kto czuwa nad naszą duszą, kto nie będzie przymykał oczu, kogoś, kto jak zobaczy, że coś się dzieje nie tak, to nam zwróci uwagę. I nauka Pisma jest tutaj bardzo konkretna. Bądź taki, żeby Twój przewodnik pełnił swoją rolę z radością, a żeby nie musiał narzekać. On pewnie nie będzie narzekał Tobie, czy tam innym na Ciebie, ale żeby nie było tak, że ten Twój przewodnik na kolana do Boga składa ręce i mówi: Boże, kogoś mnie Ty tu przysłał na tą grupę domową, kogoś Ty mnie zetknął, czemu? Już ja nie dam rady, nie wytrzymię już więcej. Żeby tak nasz przewodnik nie musiał modlić się. Niech to czyni z radością, niech z radością czuwa nad naszą duszą. I dlatego właśnie okazujmy się posłuszni i ulegli przewodnikom. W pierwszym liście Tesaloniczan czytamy w 5 rozdziale 12-13 werset: prosimy was również, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, przewodzą wam w Panu i upominają was. Miejcie takie osoby w wielkim poważaniu. Darzcie je miłością ze względu na ich pracę. Zachowujcie też pokój między sobą. Wydaje mi się, że ciężko jest jakoś opacznie ten fragment zrozumieć. Tylko chciałem podkreślić, tu jest napisane: miejcie takie osoby w wielkim, nie w głębokim poważaniu. W wielkim poważaniu mamy mieć te osoby. Powinniśmy mieć szacunek do tych, którzy nam przewodzą, do tych, którzy nas upominają, czyli nie zawsze pochwalą. Czasem nam utrą nosa, czasem z zakazalnicy nawet nas wytkną i coś nam powiedzą i może nam się zrobić przykro i ciężko. Ale tutaj Słowo Boże wzywa nas do tego, żeby okazywać im miłość, żeby darzyć ich miłością. I to nie dlatego, że są tacy cudowni, tacy pogodni, tacy zawsze uśmiechnięci, tacy do rany przyłóż, oj, 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 podejdą i tacy, bo takich to nie trzeba by pisać. Paweł by nie musiał w ogóle tego listu pisać, bo takich to każdy chce przytulić. No nie muszę mówić, że darzcie miłością Gabriela na przykład, bo to każdy by chciał przytulić się do Gabriela, bo jest uśmiechnięty, dobry i miły. Ale tu chodzi też o takich jak ja, którzy mają taką minę z natury, że wyglądają jak siedzę, jakby mi ktoś ojca harmonią zabił. No, ja mam taką minę, ja mogę przeżywać wewnętrznie jakieś rzeczy i być szczęśliwy i nie widać tego na zewnątrz. I czasem zdarzy mi się i będzie mi się zdarzało na pewno powiedzieć coś przykrego, coś trudnego. Ale właśnie do tego jesteśmy wzywani, żeby miłować ze względu na pracę, którą takie osoby też wykonują. Mamy poważać te osoby. Jest wiele sposobów, żeby darzyć miłością i niech lektura Biblii nas do tego inspiruje. Ja powiem tylko, żebyśmy po prostu pamiętali o naszych przewodnikach. Tak jak czytamy w Hebrajczyków 13:7. Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże, rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladując ich wiarę. Zauważmy, kto jest określony tutaj, określany mianem przewodnika? Pomogę. Przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Ten, kto głosi nam Słowo Boże, kto wskazuje na Jezusa Chrystusa, ten jest przewodnikiem. I to nas prowadzi do czwartego punktu nauki ze Słowa Bożego, w moim mniemaniu najważniejszego dzisiaj, więc uwaga. Może nie powiem najważniejszego, bo piąty będzie ważniejszy, ale bardzo ważnego punktu. Wszyscy jesteśmy powołani do tego, by być przewodnikami do Chrystusa. Ten, kto zwiastuje innym dobrą nowinę o ratunku w Jezusie Chrystusie, już poprzez to staje się pewnego rodzaju przewodnikiem. I oczywiście w różnym zakresie jesteśmy tymi przewodnikami. Nie każdy jest powołany do tego, żeby być pastorem. Nie każdy będzie prowadził grupę domową. Nie każdy wyjedzie na misję pewnie. Ale każdy z nas jest powołany do tego, żeby codziennie w zwyczajnym naszym szarym, smutnym nieraz życiu świadczyć o Jezusie Chrystusie, o tym, że Bóg jest dobry, o tym, co od Niego otrzymaliśmy, co z Nim przeżyliśmy, czego doświadczyliśmy, każdy jeden z nas. Jestem wciąż poruszony tym, co Gabriel mówiłeś w piątek na pogrzebie, twoim wspomnieniem siostry Marii, którą żegnaliśmy, kiedy byłeś tam w Kameli z tym hydraulikiem, że siostra Maria pierwsze co mówi, jak to było, czy jesteś pojednany z Bogiem do obcego człowieka. Od przewodniczka. Do tego jesteśmy powołani, żeby rozmawiać, żeby mówić o Jezusie Chrystusie, żeby na Niego wskazywać na co dzień. Autor listu do Hebrajczyków nie szczędził odbiorcom listu cierpkich słów. Napomina ich. W środę czytaliśmy te słowa. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości, jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone od rozróżniania między dobrem a złem. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Bóg chce widzieć w nas wzrost i to jest naturalny proces. Ktoś nam głosił kiedyś Ewangelię i my dzisiaj komuś innemu powinniśmy głosić Ewangelię, żeby z kolei ten ktoś inny za jakiś czas głosił komuś innemu Ewangelię, bo o to właśnie chodzi. Do tego wzywa nas Pan Jezus. Mówił po krańce ziemi, ucząc przestrzegać ludzi wszystkiego, co przykazał nam Jezus. Podążając za Jezusem, przynależąc do powołanego przez Niego Kościoła, powinniśmy wzrastać. Tak, by z czasem każdy mógł pełnić rolę nauczyciela, przewodnika dla innych osób. Już na poziomie właśnie samego zboru jesteśmy powołani do tego, by być nawzajem dla siebie przewodnikiem czasem w jakiejś takiej czy innej sprawie, wskazując na Jezusa Chrystusa. I tą rolę mamy każdy z nas w tym świecie, w naszym otoczeniu, wśród ludzi, którzy zmierzają na zatracenie, którzy znajdują się na tej szerokiej drodze, o której mówił Pan Jezus, a końcem jest zagłada. Myślę, że nie trzeba nam czekać na wyniki spisu powszechnego, żeby mieć pewność, że wciąż jeszcze jest sporo ludzi, którzy nie znają Ewangelii, którzy powinni usłyszeć. I do tego my jesteśmy właśnie powoływani przez Słowo Boże, żeby takimi osobami się opiekować, żeby stawać się przewodnikami, żeby... Jeżeli ktoś tu trafi, przyjdzie, ktoś taki, nie wiem, na kościele ulicznym usłyszy, dostanie zaproszenie do kościoła, na coffee house w czwartek usłyszy, zostanie zaproszony, na grupę domową trafi, to nie jest tak, że jego przewodnikiem, to teraz niech się zaopiekuje nim, Gabriel się zaopiekuje, bo albo ten, kto go zaprosił, niech się opiekuje, albo pastor ewentualnie niech się weźmie i zaopiekuje się tymi osobami. Co mnie do tego? To jest nasza wspólna odpowiedzialność, żebyśmy byli przewodnikami do Jezusa Chrystusa, żebyśmy odpowiadali na pytania takich osób, żebyśmy mówili o tym, co my osobiście przeżyliśmy z Panem Jezusem. To jest nasze zadanie, pokazać na Jezusa. To jest nasza rola. O tym mówi list do Kolosan. W pierwszym rozdziale czytamy 28 werset i 29. To Jego ogłaszamy, napominając każdego człowieka i każdego z całą mądrością nauczając, tak by każdą osobę przedstawić jako doskonałą w Chrystusie. Nad tym właśnie się trudzę, pisze Paweł. Z tym zmagam stosownie do Jego działania, które z całą siłą się we mnie przejawia. Badanie miejsc Nowego Testamentu, które mówią o przewodnikach, pokierowało mnie do pewnej niezwykłej historii z Dziejów Apostolskich. Na pewno znacie dobrze tą historię, bo chodzi mi o tą historię, kiedy to Filip stał się przewodnikiem. W 8 rozdziale Dziejów Apostolskich mamy opisaną tą właśnie historię, kiedy pewien dostojnik królowej Etiopii, nie byle jaki człowiek, bo zarządca jej skarbca, udał się do Jerozolimy, żeby pokłonić się Bogu, czyli to jest ważne. On był poszukujący. On wiedział, że gdzieś dzwoni, tylko jeszcze nie wiedział, w którym kościele. I wracał i czytał słowo, czytał proroka Izajasza i bidulek nic nie kumał. I czytamy o tym, że Duch Święty poprowadził Filipa. 29 werset do 31. Duch powiedział Filipowi, idź, przyłącz się do tego rydwanu. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? Zapytał. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić? Odpowiedział tamten i poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim. Jakże bym mógł, jeśli mnie nikt nie pouczył? Przekład Biblii Warszawskiej tutaj mówi. I tutaj, właśnie w tym miejscu, odnośnie tego pouczenia, odnośnie tego wyjaśniania, pojawia się czasownik być przewodnikiem, podążać na przodzie, prowadzić, być nauczycielem. Czyli ten dostojnik mówi, no jak mam rozumieć słowo? Ja czytam, ja szukam, ale ja nie rozumiem. Jak mam, jeżeli nie ma takiej osoby, która by była przewodnikiem dla mnie, która by była przede mną, która by mnie poprowadziła w tym? I tutaj widzimy, że odpowiedź przyszła. To Duch Święty sprawił, że taki przewodnik się pojawił. I my wiemy, jak ta historia dalej się potoczyła. Filip był tylko na krótki czas z tym człowiekiem. On był dla niego przewodnikiem w tej konkretnej sytuacji życiowej, ale wiemy, że tamten doprowadził do tego, że się zatrzymali. Cóż stoi na przeszkodzie? I został ochrzczony. I został przyłączony do Królestwa Bożego. To jest piękna historia. A Filip potem poleciał dalej z innymi zadaniami. Podobną rolę względem Apollosa mieli Pryska i Akwilla. Zwróćmy uwagę. W Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale czytamy. Tymczasem do Efezu przybył pewien Żyd. Miał na imię Apollos i pochodził z Aleksandrii. Był człowiekiem wymownym oraz biegłym w pismach. Czyli też nie byle kto. Też kumaty. Też poszukujący. Też czytający słowo. Ba, wierzący. Obeznany był też z drogą Pana, przepraszam, obeznany. I z żarem, z tą gorliwością, z tym pośpiechem, z głębi ducha przemawiał i dobrze uczył o tym, co dotyczyło Jezusa. Ale się okazuje, że on też potrzebował jeszcze przewodnika. Wiedział jednak tylko o chrzcie Jana. Zaczął on otwarcie i odważnie przemawiać w synagodze. Gdy Pryska i Akwilla go usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Jakie to jest w ogóle piękne. Dla mnie to jest wspaniały fragment Słowa Bożego, który opisuje to, co jest naszym zadaniem, to, co my powinniśmy czynić względem innych ludzi wierzących. Jeżeli widzimy, że coś tam jeszcze, coś tam nie pykło, coś nie styka do końca, coś nas niepokoi. Gdy go usłyszeli, zajęli się nim i wyłożyli mu dokładniej drogę Bożą. Takich przewodników potrzebujemy i do tego jesteśmy powołani, kochani, żeby być takimi. Każdy z nas jest powołany, by być przewodnikiem w rozumieniu wskazywania na Jezusa Chrystusa. Jesteśmy potrzebni sobie wzajemnie, żeby się pouczać, żeby wyjaśniać sobie pewne rzeczy, żeby wspierać i gdy trzeba, żeby się napominać. Myślę, że niejednego takiego przewodnika spotkaliśmy na naszej drodze. Czasem na krótki czas, czasem Duch Święty kogoś poprowadził na chwilę tylko, żeby był dla nas wsparciem, żeby był drogowskazem, żeby nam odpowiedział na potrzebne, jakieś tam trudne, nurtujące nas pytanie. I to jest piękne, ale to prowadzi nas do ostatniego punktu dzisiejszego poselstwa, najważniejszego, chociaż wydawałoby się, że bardzo oczywistego i że nie ma potrzeby, żeby o tym mówić, ale niestety jest potrzeba, żeby o tym wciąż mówić. Przewodników możemy mieć wielu, ale pośrednik przymierza jest tylko jeden. Jezus Chrystus. Przewodników mamy, możemy mieć wielu, ale jest tylko jeden pośrednik. I Słowo Boże wyraźnie rozróżnia przewodnika od pośrednika przymierza. To jest inne słowo. I to drugie słowo, pośrednik, mesites, odnosi się jedynie do Jezusa Chrystusa. Względem nikogo innego to słowo nie jest używane w Nowym Testamencie. I definicja mówi, że mesites, pośrednik, to jest ktoś, kto interweniuje między dwiema osobami albo w celu zaprowadzenia bądź przywrócenia pokoju lub przyjaźni, albo dla zawarcia porozumienia, albo też przypieczętowania umowy. To jest pośrednik porozumienia, to jest rozjemca i taki jest nasz Jezus Chrystus. Wydawałoby się, że to jest oczywiste, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Ale pamiętam, jak wielkiego szoku doznałem, rozmawiając z jedną moją znajomą. To było gdzieś chyba w czasie studiów. kiedy właśnie dla mnie była taka oczywistość, i tam mówię, że przecież jest jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem, Jezus. A ona zrobiła takie wielkie oczy. No nie, no jest ksiądz, jest pośrednikiem. Tak powiedziała. I ja byłem wtedy bardzo zdziwiony. Ale tak, wielu ludzi myśli. Wielu ludzi jest w ten sposób uczonych, jest tak wychowanych. Powiem wam, że czytam aktualnie książkę Marka Wałkuskiego Wałkowanie Ameryki. To jest taki dziennikarz, pewnie kojarzycie, korespondent radia, wieloletni dziennikarz Trójki, który przez wiele lat mieszkał w Stanach, mieszkał w Waszyngtonie i tam właśnie różne relacje nadawał i wykorzystał ten czas, żeby napisać książkę. Również czy później napisał tą książkę, żeby wałkuje tą Amerykę i o różnych rzeczach opowiada z perspektywy Polaka. Oczywiście ja wiem, że on nie jest teologiem, ale jest światłym, wykształconym dziennikarzem, który przecież różny research na różne tematy robił. I on opisuje z perspektywy właśnie Polaka tamten świat za wielką wodą. Pozwólcie, że przeczytam wam fragment z tej właśnie oto książki, który mnie ostatnio wstrząsnął i zasmucił i przypomniał mi tą historię, kiedy rozmawiałem z tą moją znajomą wiele lat temu. Otóż wiemy, że Stany są protestanckie i Marek Wałkuski też się o tym przekonał, mieszkając tam, i pisze tak. Temat wpływu religii protestanckiej, a szczególnie kalwinizmu na amerykańskie wartości, wydał mi się do tego stopnia fascynujący, że postanowiłem poczytać więcej na ten temat. Wsiadłem do samochodu i ruszyłem bulwarem Wilsona w kierunku biblioteki. Po drodze uświadomiłem sobie, że amerykański protestantyzm ma także inne konsekwencje. Wystarczy popatrzeć na relacje pomiędzy duchownymi a wiernymi. W kościele katolickim księdza porównuje się do pasterza, a parafian do owieczek, które trzeba poprowadzić właściwą drogą, a gdy z niej schodzą, skarcić. Ksiądz katolicki ma ogromną władzę nad wiernymi, bo jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. Interpretuje Pismo Święte, spowiada, udziela rozgrzeszenia i sakramentów. W ten sposób ma zasadniczy wpływ na to, czy ktoś pójdzie do nieba, czy będzie się smażył w piekle. To, że moja znajoma, wychowana w niewielkiej miejscowości, gdzie epicentrum tamtego małego świata był ksiądz i parafia, że myśli w ten sposób, to jeszcze, czy myślała, to jeszcze jestem w stanie zrozumieć. Ale to, że poważny dziennikarz po dokonaniu researchu pisze w ten sposób w książce, i że nikt z redaktorów, z korektorów nie zwraca mu uwagi, że tak przecież nie może być, to zaczynam myśleć, że chyba rzeczywiście ludzie wciąż tak uważają, w ten sposób postrzegają, że pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem jest ksiądz. Że jest ustanowiony tutaj, żeby on pośredniczył. I on, jak na tym obrazku było wcześniej widać, jak się spowiadamy, jak z nim rozmawiamy, to Pan Jezus jest tam schowany za księdzem i poprzez księdza wszystko się odbywa. Przeraża mnie to. Smuci mnie to. I to pokazuje, że ten punkt trzeba tu podkreślać, że nie ma innego pośrednika między Bogiem a człowiekiem. Trzeba wyraźnie tupnąć nawet nogą i powiedzieć, nie ma innego. I w głowie mi się to nie mieści, że skoro Słowo Boże mówi tak wyraźnie, pierwszy list Tymoteusza, 2:5, gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Nic się nie da tutaj pomylić. No. Jest jeden pośrednik Nowego Przymierza. O tym wspaniałym przymierzu, jakby ktoś chciał doczytać list do Hebrajczyków, 8:9, teraz nie będziemy się tym zajmować. Jezus jest jedyną drogą do Ojca i to jest właśnie dobra nowina, to jest Ewangelia, a nasze bycie przewodnikiem sprowadza się tylko do tego, żeby wskazywać na Jezusa Chrystusa. To jest też przy okazji bardzo łatwy sposób, żeby zweryfikować, czy ktoś jest dobrym przewodnikiem dla nas, czy nie jest dobrym przewodnikiem, czy jest niebezpieczny. Ktoś, kto nie wskazuje na Jezusa jako jedyną drogę zbawienia, kto nie uznaje Go jako Syna Bożego, jest ślepy i niebezpieczny dla nas i poprowadzi nas do rowu. Każdy przewodnik, który będzie nam wskazywał, że są inne możliwości, czy są inne rzeczy potrzebne, żeby osiągnąć zbawienie, niż proste zaufanie Jezusowi Chrystusowi, jest niebezpiecznym i złym przewodnikiem. To było 5 punktów, ale jeszcze teraz będzie, co z tym dalej zrobić. I tu są trzy punkty, ale króciutkie. To są trzy wnioski, które ja wyciągnąłem dla siebie. Czujcie się wolni, żeby wyciągnąć inne wnioski, ale ja, kiedy rozważałem ten temat, to takie trzy rzeczy do mnie przemawiają przede wszystkim i chcę je stosować w swoim życiu. Po pierwsze, poddawaj przewodników weryfikacji, trzymaj się dobrych i dbaj o nich. W ogóle poselstwo dzisiejsze zatytułowałem, jak widzicie, bądź dobrym przewodnikiem. Takie wezwanie Słowa Bożego dla nas, żebyśmy byli dobrymi przewodnikami. I wierzę, że dzisiaj mieliśmy okazję zadać sobie pytanie, zastanowić się chwilę nad tym, kto jest dla nas przewodnikiem. Oczywiście możemy powiedzieć, no pastor jest, ale tak głębiej trochę poszperajmy w naszej głowie. Kto jest dla nas przewodnikiem, kogo słuchamy? Jakie tam pod ladą książki u Piotra kupujemy, w kim się zaczytujemy, kto jest naszym przewodnikiem. Trzeba to też weryfikować. Czytaliśmy ten fragment z Hebrajczyków 13:7. Pamiętajcie o waszych przewodnikach, którzy wam zwiastowali Słowo Boże. Rozpatrując koniec ich życiowej drogi, naśladujcie ich wiarę. Powinniśmy rozpatrywać życie takich osób. To jest bardzo, bardzo ważna wskazówka dla nas. Przewodnicy powinni być poddawani weryfikacji. Jezus ostro występował przeciwko uczonym w piśmie, ponieważ oni byli hipokrytami. I co prawda zwracał się do ludzi, by przestrzegali tego, co uczą, ale mówił, żeby nie żyli tak jak oni. Gdy ślepy prowadzi ślepego, obaj wpadną do robu. Dlatego ważne jest, abyśmy weryfikowali, kto jest dla nas przewodnikiem. Jeżeli chcesz obdarzyć kogoś zaufaniem, to jego życie nie jest rzeczą drugorzędną. To jest bardzo ważne, jak ta osoba żyje. Kiedyś mi się to właśnie wydawało rzeczą drugorzędną, ale dzisiaj moje patrzenie się na to zmienia. Kiedyś myślałem, że jak ktoś dobre nauczanie, to ja nie muszę wiedzieć, kto to jest, czym się zajmuje, jak tam jego życie wygląda. Po prostu, nie wiem, może były bezpieczniejsze czasy, ale różnych rzeczy w internecie słuchałem. Jakiś temat mnie interesował, to sobie właśnie wyszukałem, tego poczytałem, tamtego posłuchałem. Dzisiaj widzę, że to nie jest obojętne, że ja powinienem wiedzieć, kogo ja słucham, bo mogę się zdziwić. Gdzie mnie potem taka osoba doprowadzić. To jest ważne w dobie internetu sprawdzać, kim jest dany przewodnik, jak żyje, jakie daje świadectwo. Bo takich mędrców, którzy wszystko nagrywają i wrzucają do sieci, jest coraz więcej. Każdą rozmowę przy herbacie, przy kawie, każdy poranek przebudził się, coś powiedział, już mamy z tego jakieś kolejne materiały do słuchania. Naprawdę nie wszystko warto słuchać. Czasem szkoda po prostu naszego czasu, którego przecież wcale nie mamy tak dużo, a Słowo Boże wzywa nas do tego, żeby mądrze go wykorzystywać. Ale czasem to jest wręcz niebezpieczne dla nas i może się okazać, że ktoś niewidomy poprowadzi nas gdzieś, gdzie nie powinniśmy być. Wróćmy do tej ilustracji, jak tą moją znajomą oprowadziłem po mieście. Jakby ona mnie zweryfikowała jakoś szybciej, to bym jej takiej wycieczki nie urządził. Wystarczyłoby, żeby, nie wiem, poczytała sobie z uśmiechem przez Gdańsk, taki jak byłem dzieckiem, to czytałem taką książeczkę. Jakby się mnie o coś dopytała i by się okazało, że złapałaby mnie na tym, że się mylę. To bym nie wymyślał, dlaczego brama zielona jest zielona, nie? No ale tak się nie stało. Gdybyśmy byli w większej grupie, to też by mi się nie udało ją wprowadzić w błąd. I to też jest ta myśl, że jeżeli razem przeżywamy pewne rzeczy, razem się uczymy, spędzamy czas w kościele, na grupach domowych, budujemy się, wzajemnie weryfikujemy to, co przynosimy, to jesteśmy bezpieczniejsi. Razem powinniśmy weryfikować nauczycieli. Prawda nie boi się weryfikacji. Więc nauczyciel, ten, kto ma nam przewodzić, on nie będzie się bał, że my go zweryfikujemy. Powinniśmy weryfikować naszych nauczycieli. Po drugie, pomyśl, dla kogo możesz być przewodnikiem. To jest bardzo konkretna rzecz, którą możemy spróbować wykonać, zastosować z dzisiejszego poselstwa. Pomyślmy, dla kogo możemy być przewodnikiem. Każdy jest powołany, żeby prowadzić ludzi do poznania Jezusa i do wzrostu we wierze. Wyciągnęliśmy kilka lekcji odnośnie tego, co Biblia mówi na temat przewodników, ale chciałbym, żebyśmy mieli na sercu właśnie taki przykład Pryski, Akwili czy Filipa, którzy byli wrażliwi na głos Ducha Świętego i troszczyli się, zajmowali się innymi. Niech Duch Święty nas w tym prowadzi, żebyśmy byli użyteczni w czynieniu innych uczniami. Tak jak mówiłem na początku, znalezienie dobrego przewodnika daje nam wiele korzyści w życiu i my bądźmy takimi przewodnikami, żeby inni mieli korzyść z tego, że nas znają, że spędzamy razem czas. Dzisiaj nie było zbyt wiele pielgrzyma, więc sobie teraz pozwolę wyświetlić, słabo widać, ten hymn "Czy dla innych pożytkiem Twe życie?". Pomyślmy o tym. Czy nasze życie jest pożytkiem dla innych? Czy grzesznikom wskazujesz zbawienie? Czy w zgubionych rozniecasz nadzieję? Czy pomocą dla innych Twe życie? Czy strudzonym spoczynek wskazujesz? Czy ochłodą dla innych Twe życie? Czyś jest chętny i zawsze gotowy? Tym najmniejszym, czym możesz usłużyć i z niedoli ich dźwignąć grzechowej. I w refrenie powtarza się: daję Panie, bym pożytecznym był dziś. Daj Boże, żebyśmy byli użyteczni, żebyśmy byli przewodnikami i to z zapałem, żeby nasze życie było dla innych pożytkiem. Znamy ten fragment z Ewangelii, z listu Jakuba 4,17. Kto zatem wie, jak postępować szlachetnie, lecz tak nie postępuje, dopuszcza się grzechu. Biblia Warszawska oddaje ten fragment: kto więc umie czynić dobrze, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Tu nie chodzi tylko o to, że mamy pomagać innym w przeprowadzce, czy mieszkanie odmalować, czy nie wiem, kuchnię poskładać, bo te rzeczy ja robię chętnie, dlatego, bo to jest łatwiejsze czasem, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o tą duchową dobroć, którą ludzie mogą skorzystać na kontakcie z nami. Grzech to chybienie celu, a celem dla naszego życia jest to, żebyśmy byli użyteczni dla innych. I po trzecie, zawsze wskazuj na Chrystusa. Jezus jest jedyną drogą do zbawienia. My wiemy, że nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom żadnego innego imienia pod niebem, w którym moglibyśmy być zbawieni. Nasza rola to wskazywać na Niego. To tylko tyle. I to jest aż tyle. Apostoł Paweł był przewodnikiem dla wielu ludzi, ale mógł stawiać się jako wzór tylko w takiej mierze, w jakiej sam naśladował Jezusa Chrystusa. Dlatego czytamy: bądźcie moimi naśladowcami, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Tylko w tej mierze możemy być dla kogoś przewodnikiem. Powstańmy proszę do modlitwy. Jeżeli ktoś z was chciałby odpowiedzieć Bogu na to, co dzisiaj słyszeliśmy z Jego świętego słowa, to mamy teraz czas na to.